Odcinek wspiera Surfshark. Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Witamy w tym spóźnionym odcinku.
Widzicie, życie czasem płata figle.
Oj tak.
Karolina, zaprezentuj swój piękny głos, możesz nam coś zaśpiewać.
No właśnie, śpiewać nie będę, on będzie się zmieniał troszeczkę przez nagranie, pewnie zauważycie. Niestety z racji tego, że moje gardło nie jest jeszcze takie, jak być powinno i ze względu na to, że muszę je oszczędzać przez swoją pracę, ja dzisiaj historii niestety nie opowiem, ale obiecuję, że tą ekstra historię nadrobimy, kiedy będzie już mi lepiej.
Dokładnie, więc dzisiaj... Macie mnie tylko dla siebie, czy nie wiem, jak to powiedzieć, ale co, no... Karolina, jak tam ci się choruje?
To właśnie nijak, bo to taka niechoroba w zasadzie. Tam ze dwa dni czułam się gorzej, potem teoretycznie wszystko zaczęło wracać do normy, wszystko poza moim gardłem. I czasem jest okej, czasem jest gorzej, generalnie od tygodnia chodzę z takim uczuciem, jakbym była na jakimś czterodniowym koncercie i darła mordę przez te cztery dni
no
bez
właśnie,
przerwy.
No może ty coś zaszalałaś za mocno.
Fajnie by było, wiesz, ale niestety nie tym razem.
Nie byłaś na koncercie Beyoncé?
Nie byłam i jest mi z tego powodu bardzo przykro.
Ale z drugiej strony mam wrażenie, że wszyscy byliśmy na tym koncercie przez Instagram.
Tak, pozdrawiam wszystkich, którzy torturowali nas tymi nagraniami.
No mnie to bardzo rozbawiło, bo ja nigdy jakąś wielką fanką Beyoncé nie byłam, ale przez te wszystkie relacje instagramowe to naprawdę miałam takie FOMO. Myślałam sobie...
Jeżeli słyszycie dziwne dźwięki, Karolina ma problem, ponieważ Lucynka próbuje umościć się za jej plecami.
No spoko.
No ja jestem fanką Beyoncé i no było mi troszkę przykro, nie powiem. Oczywiście rzuciłam też okiem swego czasu na te bilety, podobnie jak na bilety na openera, ale ze względu na inne plany urlopowe i tak dalej, no stwierdziłam, że nawet nie będę rozważać tych dwóch rzeczy. Pożałowałam, jak tylko otworzyłam aplikację przedwczoraj.
No ale właśnie ten sezon taki wakacyjny to znaczy dużo koncertów i ja już też patrząc na to zazdroszczę ludziom, a potem przypominam sobie, że zaraz, przecież ja nie lubię tłumów, ja nie lubię stać w tłumie, jakby nie lubię w ogóle takiej atmosfery, więc właściwie o co mi chodzi? To jest wszystko takie głupie, nie?
To znaczy wiadomo, fajnie by to wszystko pięknie wygląda, bo człowiek zapomina o całej otoczce, czyli o jechaniu tramwajem lub aucie w korku, prawda? Potem o sterczeniu w danym miejscu, czekaniu, aż to się zacznie. No, potem dopchanie się do toalety, no i tak dalej, i tak dalej.
No tak.
No dobrze, co oglądałaś przez ostatnie dwa tygodnie?
Już od jakiegoś czasu na Apple TV jest ten serial z Tomem Hollandem w roli głównej.
A ten, co widziałam na Instagramie, jakby nie patrzeć, że chyba jakiś nudnawy, tak?
Tak, serial się nazywa W tłumie, The Crowded Room i poza nim gra jeszcze Amanda Seyfried. No i to jest serial, który został zrobiony na podstawie, czy też zainspirowany powieścią The Minds of Billy Milligan autorstwa Daniela Keesa. No i Billy Milligan to był taki przestępca, u którego zdiagnozowano osobowość mnogą i tam doliczono się tych osobowości, no różnie w różnych tam źródłach piszą, w każdym razie ponad chyba 20, nie? No i na Netflixie jest serial dokumentalny właśnie o tym Billym Milliganie.
Ja mam wrażenie, że ja kiedyś to oglądałam.
Możliwe, bo to swego czasu było dość popularne. No i właśnie ja zaczęłam oglądać ten serial na Apple i w międzyczasie się zorientowałam, że na Netflixie jest ten dokument, więc zaczęłam też ten dokument oglądać. No i dla tego serialu znanie wszystkich faktów jakby nie jest zbytnio dobre, no bo zdecydowanie ten serial dokumentalny na Netflixie jest bardziej interesujący, jeżeli chodzi faktycznie o historię tego człowieka. Mhm. bo ten serial na Apple TV, oni właśnie reklamują tak, że on jest na podstawie tej historii Billiego Milligana i tak dalej, ale oglądając ten serial w ogóle byś jakby nie pomyślała, że to jest to, jakby tam, no ile tych odcinków już na ten moment, chyba tych odcinków wyszło 5. I taki jest ten serial bardzo antyklimaksowy, no bo właśnie gdybym nie wiedziała, to może by mi lepiej się to oglądało i bym nie miała jakichś wielkich oczekiwań, ale jak już wiem wszystko, no to to oglądam i tak, no bo oni to zrobili tak chcąc zaskoczyć widzów, no nie? Że jakby to, że on ma te mnogie osobowości, to ma być jakaś super tajemnica. No więc generalnie trochę dziwnie się to ogląda, zwłaszcza, że kiedy robili promocję tego serialu na początku, jak on wyszedł, no to były takie informacje, że Tom Holland tak strasznie przeżywa tą rolę, że musi sobie wziąć po prostu rok przerwy od aktorstwa, że tak go to potyrało, a jakby wiesz, no oglądasz to i tam właściwie nic się nie dzieje, więc co go tam tak potyrało, nie wiem. No takie, co trochę wszystko jest na wyrost.
Może kiepski scenariusz.
No nie wiem. W każdym razie, no już obejrzę ten serial do końca, ale no nie, za bardzo nie polecam. No chyba, że nagle na koniec będzie jakieś wielkie wow, ale no jednak te 5 godzin już zmarnowałam i nie jestem zachwycona.
To szkoda. Ja ostatnio oglądam same rzeczy, które mnie nie zachwycają i rezygnuję po pół odcinka albo po odcinku.
No mam wrażenie, że teraz właśnie jest taki sezon na klapy, bo przecież ten serial Idol, który miał być jakiś, no nie wiem, miał być może trochę fajny, no chociaż no nie wiem, już po tej premierze w Cannes, no to wszyscy mówili, że będzie beznadziejny. W każdym razie tego też nie ma co oglądać, no bo to jest mam
Ile
wrażenie...
Ile odcinków wytrzymałaś tak z ciekawości?
Nic. Ja właśnie w sensie włączyłam pierwszy odcinek i go chwilę po kilku minutach wyłączyłam.
To miałyśmy to samo. Dobra, ja obejrzałam z pół godziny, więc trochę wytrzymałam. Ale też zastanawiałam się, na ile wpływ na moje podejście do niego, gdy oglądałam ten pierwszy odcinek, czy też próbowałam go oglądać, miały te wszystkie negatywne recenzje, które widziałam. Mimo wszystko nie dało się od tego uciec. I wszelkie oznaki tego, o czym czytałam wcześniej w artykułach, po prostu mnie tak kuły, że nie byłam w stanie się skupić w ogóle na tym odcinku.
No ja właśnie super filmik oglądałam na YouTubie takiej dziewczyny, która jest no taką trochę komiczką. W każdym razie robi śmieszne filmiki na YouTubie i ja ją chyba odkryłam przez to, że bo ona też dużo robi filmików o książkach i ona tytułuje te swoje filmiki tak w stylu, że przeczytałam książkę księcia Harego, żebyście wy nie musieli, czy coś takiego, no nie? I też zrobiła taki filmik, że obejrzałam Idola, żebyście wy nie musieli.
Czyli przysparza się ludzkości w pewnym sensie.
Tak, no i jakby te jej filmiki są bardzo zabawne i ona tam streściła wszystko to, co się dzieje w tych kilku odcinkach, które tam do tej pory wyszły. I po prostu ja z jednej strony sikałam ze śmiechu, no bo ona jest zabawna i to wszystko wydaje się dość absurdalne.
To musisz mi wysłać.
No, podlinkuję. Więc z tego, co usłyszałam, no to nie będę w stanie tego oglądać, bo tam jest tylko gorzej, nie? Jakby jeżeli chodzi o tą taką toksyczność, takie... Też to jest takie trochę normalizowanie takiej przemocy, no nie? Takie fetyszyzowanie tego typu relacji. To może być jakiś pokręcony sposób na to, żeby tą całą historię pokazać w sposób ironiczny, nie? Ale no nie, jakby...
Jakoś wiele osób nie odczytało tego w ten sposób, więc chyba nieudany eksperyment.
Nie, no bo właśnie ona mówiła, że są tam takie przebłyski, że jakby wszystko to, co się dzieje naokoło, że ci wszyscy ludzie, którzy mają takie drugoplanowe role, oni tam są w ogóle, tam jest świetny tak naprawdę casting, bardzo fajne osoby tam grają, więc dziwne jest to, że wszystkie te osoby, które jakby mają jakieś tam 3 szare komórki albo i więcej, żeby brały udział w czymś tak beznadziejnym, no nie? Jakby to jest dziwne. No ale nieistotne. Jakby też nie oglądałam wszystkiego, więc też głupio, żebym tak się tutaj wymądrzała. Ale bazując właśnie na tych wszystkich recenzjach, no sądzę, że to nie jest nic dobrego do oglądania. Zwłaszcza właśnie dla takich młodszych osób, no bo co, potem będą się oglądać i myśleć, o tak, super, ja też chcę być taka jak ona, też chcę mieć taki toksyczny związek, bo to... Bo przecież oni tam gadają, że problemy psychiczne są sexy, nie?
Jakby, tak, to nawet to jest? W pierwszym odcinku pada chyba.
No nie.
Dramat, dramat, to prawda. Wyobraź sobie, że ostatnio mój narzeczony odkrył, że na Disney Plus dostępny jest serial z 2000 roku, Zwariowany świat Malcolma. Pamiętasz ten serial?
No.
I zaczęliśmy go oglądać.
Proszę.
Zaśmiewaliśmy się, ja się zaśmiewałam wielokrotnie oglądając ten serial, natomiast jest coś tak triggerującego w tym serialu dla mnie z drugiej strony, to znaczy ta ich mama w tej rodzinie, w ogóle postać tych rodziców.
Oni tam byli tak zdrowie przypałowi, nie?
Byli bardzo przypałowi, to swoją drogą. Oczywiście to jest chwilami zabawne i tak dalej, ale ta mama krzycząca na nich o wszystko. Oczywiście te dzieciaki zachowują się paskudnie wielokrotnie, ale metody wychowawcze stosowane w tym serialu to jest wrzask i kary, na przykład stanie w kącie, stanie na rękach w kącie, czy tam jakoś. Wiesz, jakieś takie kary typu nie wychodzisz, nie oglądasz, nie spotykasz się z nikim. Jakieś takie, to jest jakieś tak straszne, jak patrzysz na to z perspektywy czasu.
Tough love.
Dokładnie, ja wiesz, ja mam, sama dzieci nie mam, więc nie wiem jak to jest. Domyślam się, że to jest bardzo trudne, a jeszcze mieć czwórkę czy piątkę dzieci, to w ogóle nie wyobrażam sobie, jak trudne to jest przedsięwzięcie. Ale no, mam znajomych, którzy mają małe dzieci i szczerze mówiąc nie widuję takiego modelu wychowania
już.
No, ale
to było, wiesz, 20 lat
temu. Tak, tak. I dlatego mówię, że z perspektywy czasu wiele z nas w taki sposób było wychowywane, prawda? Ja też pamiętam kary, no fakt, nikt mi w kącie nie kazał stać, no ale kary typu dziś nie obejrzysz telewizji, bo coś tam, no się zdarzały. Było ich mało, przyznaję, u mnie w domu było tego mało, ale były. Więc nie mam aż takiego doświadczenia, ale no kojarzę takie zachowania, prawda? Czy
nie no, kary to było coś normalnego.
Tak, no właśnie. Ale po prostu oglądając to chwilami, to jest szokujące tak z perspektywy czasu, ale generalnie no serial jest zabawny, przyznaję.
No ja jeszcze z takich delikatnych porażek, no to oczywiście włączyłam And Just Like That. Uh-huh. To znaczy wiadomo, no ja to będę oglądać, ale oj, no to jest dość mocno kiepskie. W sensie tak naprawdę to nawet już jestem w stanie jakby to wszystko przełknąć, tak? Mhm. Że to jest wszystko takie cringe'owe, że to tak ma być, że ble, ble, ble. I te poboczne wątki nawet jako tako tam nawet bywają zabawne, ale najbardziej irytująca w tym And Just Like That, czyli jak to tam jest i tak po prostu. Mhm. Oczywiście chodzi tutaj o taką jakąś tam dalszą kontynuację Seksu w Wielkim Mieście na HBO. To najgorsze jest z tym wszystkim Carrie. Jakby wiesz...
Czemu mnie to nie dziwi?
No, ale wiesz, nie wiem, czy ty to oglądałaś w ogóle ten pierwszy
sezon? Oglądałam pierwszy sezon, kilka odcinków, ale ja nie przebrnęłam do końca.
Bo tutaj właśnie ja widzę, że ona jest jakaś taka denna, jest taka nudna. Nie wiem, jakby nawet te wszystkie jej kwestie, jakie ona mówi, są takie beznadziejne. Ona jest sama jakaś taka meh. Wiesz, jakby naprawdę, no nie ma w niej nic takiego... No nic fajnego w niej nie ma. Jest taka, nie chcę tego, jakaś taka, wiesz, irytująca. Ja bym ją po prostu potrząsnęła i powiedziała, no ogarnij się, zrób coś, żebyś była interesująca, bo jesteś główną bohaterką kultowego serialu, o co tu chodzi.
Mm-hmm. No tak, tak. Jakiś czas temu, jak wszyscy gadali o tym, że And Just Like That wraca, zaczęłam oglądać Seks w Wielkim Mieście na nowo, jak to mi się zdarza raz w roku. Oczywiście no nie obejrzę całego od początku do końca, ale kilka odcinków sobie pooglądałam, no to wiele rzeczy można temu serialowi zarzucić, oczywiście tego sprzed wielu, 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 wielu lat. No, ale tam wszyscy byli jacyś, to na pewno.
A ona też jest taka miałka, naprawdę, nie wiem o co chodzi. Także no zobaczymy, bo chyba właśnie teraz już wyszedł nowy odcinek, nie oglądałam go.
Ile ich już jest? 2, 3?
No chyba na premierze zrobili 2 odcinki. A w tym tygodniu był 3, no to tego 3 jeszcze nie oglądałam.
Okej. Okay.
Ale jeżeli chodzi jeszcze o seriale, to być może widzieliście, że jakiś czas temu na Instagramie miałyśmy współpracę, to oczywiście nie jest część tej współpracy, ale chciałam powiedzieć dla jasności, że miałyśmy współpracę w związku z nowym polskim serialem Sortownia i oglądam ten serial.
Ja też zaczęłam go oglądać. Mhm.
No wiadomo, jak to tam polski serial, no jakby Seks w Wielkim Mieście czy tam Dexter, to nie jest. Ale no ja tam lubię oglądać Andrzeja Chyrę. On to jest dobrym aktorem.
No tak, ciężko się nie zgodzić. Ja no, jeszcze nie skończyłam, więc myślę, że jak skończymy, to będziemy mogły sobie o tym serialu też porozmawiać.
I można go oglądać nie tylko na Canal Plus online, ale również na Polsat Box czy coś takiego.
Tak, tak. Poza serialami w ostatnich tygodniach słuchałam też trochę podcastów i mogę Wam kilka polecić. Po pierwsze, jednym z nich jest produkcja Nuance i to jest podcast, który nazywa się Mówimy. Mówi, jak film po angielsku, dwukropek my.
Vanessy.
Dokładnie, Vanessy Alexander. Przepadam za nią, uważam, że jest świetna. I widziałam, że jakiś czas temu, bodajże w marcu czy w kwietniu, w marcu, zaczęła robić podcast. Nie ma dużo odcinków, natomiast zrobiła odcinki na przykład z Julią Wieniawą, na przykład z panem Zbyszkiem z Emigracji XD, czy też z Janem Komasą. I to jest taki podcast, w którym osoby ze świata filmu przychodzą i ze swoją playlistą, czyli to są osoby, dla których poza filmem, czy serialami, czy teatrem ważna jest też muzyka. Bardzo fajnie się tego słucha, ona bardzo dobrze przygotowuje się do swoich wywiadów. Jest taka, te wywiady są takie naturalne, nienadęte, bardzo mi się podobają.
No ja właśnie głównie to kojarzę z Instagrama. Nigdy całego odcinka nie przesłuchałam, ale właśnie zawsze myślę, o dobra, muszę tego posłuchać, ale zapominam. No ona jest bardzo zabawna, ale to też myślę, że po prostu zaprasza swoich znajomych, więc to też inaczej wygląda.
Na pewno kilkukrotnie tam mówiła, o, że znamy się od tylu czy tylu lat. Myślę, że to jest normalne, prawda? No i jeszcze jeden podcast, ja nie wiem, czy ja kiedyś o nim mówiłam, podcast nazywa się Odpowiedzialna Moda. Prowadzony jest przez Katarzynę Zajączkowską. No i jak sama nazwa wskazuje, przepraszam, mówi o odpowiedzialnej modzie. Jest odcinków już bardzo dużo, bo ponad 100. I nie słucham wszystkich, w zależności od tematu, czasem słucham, czasem nie. Natomiast ostatnio wyszedł świetny odcinek a propos marki Shein. Myślę, że dla wszystkich, którzy ubrania lubią je kupować, i zastanawiają się, o co chodzi z tym Shein, może nie do końca się orientują, albo zastanawiają się, czy można tam kupować, czy nie, to znaczy, czy chcą tam kupować, czy nie. No myślę, że warto go przesłuchać.
No tak, tak, widziałam na Instagramie, że ostatnio dużo tam dram jeszcze jakichś wyszło, nie? Że nagrywali tam jakieś filmy z ich
fabryk
czy coś.
A potem wyskoczyły jakieś takie dziwne filmiki influencerów, których niby gdzieś zaprosili. Jakieś naprawdę bardzo dziwne akcje. Generalnie jest to firma, która po prostu najzwyczajniej w świecie wyzyskuje ludzi. To jest okrutny proces i ja nie zamierzam tutaj oceniać niczyich wyborów zakupowych. Sama ubrania kupuję, to nie jest tak, że jestem tutaj nieskazitelna. Natomiast myślę, że warto się akurat nad tą firmą zastanowić, czy warto.
Witamy w kąciku porad Karolin.
Dostajemy od Was wiele wiadomości z pytaniem, jak oglądamy seriale i programy niedostępne w Polsce.
Odpowiedź jest prosta. Surfshark VPN.
Zastanawiacie się pewnie, co to takiego?
Już wyjaśniamy. Surfshark VPN to taka aplikacja, która umożliwia zmianę lokalizacji Twojego adresu IP, a dodatkowo chroni Twoje dane i zapewnia bezpieczeństwo w sieci.
Czyli udajesz, że jesteś w Nowym Jorku, a tak naprawdę siedzisz w swoim polskim domu na kanapie. Nic prostszego.
Możesz pobrać Surfshark na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z prywatnego połączenia. A co najważniejsze, VPN ukrywa Twoją prawdziwą lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i korzystasz z internetu bez żadnych ograniczeń.
Skorzystaj z oferty specjalnej. Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals/zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy zbrodnia, aby otrzymać 3 dodatkowe miesiące za darmo.
Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni.
Możesz wypróbować bez ryzyka.
No to teraz jestem ciekawa, co dla nas przygotowałaś.
No dobrze, to ja dzisiaj opowiem historię z Wielkiej Brytanii. Opowiem Wam o kobiecie, która nazywa się Helen Bailey i to jest brytyjska pisarka. Ona się urodziła w 1964 roku i znana jest z tego, że napisała między innymi serię książek Elektra Brown dla młodych dorosłych, Young Adults, czyli po prostu dla nastolatków. Pisanie było jej pasją od dziecka. Urodziła się w Ponteland, niedaleko Newcastle upon Tyne i tam się wychowała. Studiowała fizjologię na Uniwersytecie w Londynie, więc jakby to nie było związane z pisarstwem. I początkowo chciała zostać specjalistką od medycyny sądowej. Następnie zmieniła swoją karierę, postanowiła pracować w mediach. Zajmowała się licencjami i kampaniami marketingowymi, na przykład dla Garfielda czy Nintendo. I pracując jako sekretarka w 1996 roku poznała, a później poślubiła, szefa firmy zajmującej się właśnie licencjami w tej branży, który nazywał się John Sinfield. Ta seria książek o Elektrze Brown powstała w 2008 roku, wtedy wydała pierwszą część. No i te książki od razu spodobały się właśnie nastoletniej publiczności. To były bestsellery i nawet w 2010 roku Helen została nominowana do nagrody Queen of Teen. Poza tym napisała też wiele innych książek, również dla młodszych dzieci. Też pisała opowiadania, książki obrazkowe i beletrystykę. Więc jeżeli chodzi o jej karierę pisarską, no to przede wszystkim była bardzo płodna i odniosła bardzo duży sukces. Jeżeli chodzi o jej życie prywatne, to również wszystko było świetnie, bo Helen i jej mąż mieli bardzo udane życie. Oboje odnosili sukcesy w swoich dziedzinach. Nie mieli dzieci, mieli pieska, małego jamnika Borisa, który był oczkiem w głowie Helen. Podobno, wiesz, zawsze go wszędzie brała ze sobą, siedział jej na kolanach, był taką jej przytulanką. No, bardzo urocze. Helen i John mieszkali w Londynie, w prestiżowej okolicy Highgate. Helen była osobą bardzo lubianą, przyjaźniła się z sąsiadami, mieli bogate życie towarzyskie, no wszystko spoko. No tak jak mówiłam, korzystali z życia, więc też jeździli na wakacje. I w lutym 2011 roku pojechali na wakacje na Barbados. No i niestety 27 lutego doszło do tragicznego wypadku. Mąż Helen, John, postanowił wejść do wody, kiedy morze było wzburzone i po prostu został porwany przez prąd.
Ojej.
Utonął. No i to było coś strasznego. Ja nie mogę sobie wyobrazić, co Helen musiała wtedy przeżywać, bo nie dość, że byli za granicą, daleko od domu, no to była tam sama z mężem, który tragicznie zginął i jakby cały jej świat wywrócił się do góry nogami. Oni byli razem od 22 lat, małżeństwem byli od 15, więc ona tak naprawdę nie znała, już nie pamiętała życia bez niego. Żeby poradzić sobie z żałobą, zaczęła pisać bloga, którego nazwała Planet Grief. Była pisarką, więc wiadomo, pisanie stanowiło dla niej formę autoterapii. No i na tym blogu pisała o tym, jak radzi sobie z utratą ukochanego męża. Oczywiście to nie było tak od razu, bo jak ona mówiła właśnie po tym tragicznym zdarzeniu, nie mogła w ogóle pisać, w sensie takich rzeczy, które do tej pory pisała. No bo domyślam się, że te jej książki były takie bardziej radosne, jeżeli były dla nastolatków.
No tak.
Dlatego właśnie zaczęła pisać bloga. Pisała tam, jak radzi sobie z utratą męża, opisywała poszczególne stadia swojej żałoby. Pisała właśnie o tym, że myślała, że spędzi z nim resztę swojego życia, że będą razem aż do śmierci. No a tutaj okazało się, że życie napisało jej inny scenariusz. No i właśnie jak sobie z tym radzi. Na podstawie tekstów, które opublikowała na blogu, powstała jej pierwsza książka dla dorosłych, którą zatytułowała When Bad Things Happen in Good Bikinis. W 2015 roku została wydana. No i jeżeli chodzi o ten tytuł, bo to oznacza, kiedy złe rzeczy dzieją się w fajnym bikini. Tytuł jest zainspirowany jakby prawdziwymi myślami, bo kiedy była na tej plaży i zorientowała się, że jej mąż utonął, to podobno irracjonalna myśl jej przyszła do głowy, że ale to się nie może dziać, przecież ja mam na sobie bikini.
Mhm.
Coś takiego pomyślała. No i no. W podobnym czasie, kiedy Helen zaczęła pisać bloga, to szukała też osób, z którymi mogłaby porozmawiać o żałobie, kogoś, kto by zrozumiał, przez co ona przechodzi. No i tak trafiła na forum internetowe, a właściwie to była grupa na Facebooku właśnie stworzona dla osób owdowiałych, zmagających się z żałobą. I tak dzięki tej grupie na Facebooku i dzięki swojemu blogowi poznała Iana Stewarta, który był wdowcem. W tej książce autorka też opisała początek ich związku, więc Ian również trafił do tej książki. Poznali się w internecie w październiku 2011 roku, czyli o jakieś 7-8 miesięcy po śmierci męża. Ian był ojcem, miał dwóch synów, a jego żona zmarła tak samo nagle jak mąż Helen. I na pewno dzięki temu właśnie się do siebie zbliżyli, bo oboje wciąż zmagali się właśnie z tym wielkim smutkiem po utracie partnera i partnerki. Żona Iana zasłabła i dostała ataku epilepsji w domu, zupełnie z dnia na dzień. Mieszkali w małej miejscowości Bassingburn w Cambridgeshire. Śmierć żony Iana, jak mówiłam, była zupełnie niespodziewana, bo do tej pory nie miała żadnych problemów zdrowotnych. Nikt nie wiedział, że ma epilepsję, więc uznano to za nieszczęśliwy wypadek. Z relacji znajomych, małżeństwo Iana i jego pierwszej żony Diane wydawało się idealne. Byli towarzyscy, udzielali się w lokalnej społeczności, w szczególności jako członkowie lokalnej drużyny gry w kule.
W kule czy w bóle?
No właśnie chciałam powiedzieć, że w kule, bo sprawdzałam to, bo widziałam też nagrania jakby z tej gry i to jest coś takiego jak bóle, tylko że na trawie i z innym rodzajem kul.
Okay.
Więc być może to jest w Wielkiej Brytanii popularne. Po angielsku to się nazywa bowls. Ale nie są to kręgle, więc takie dziwne. Nie spotkałam się z czymś takim w Polsce. W każdym razie właśnie Ian był bardzo dobry w tą grę w kule, był bardzo zaangażowany i lubił wygrywać. Helen w swoich tekstach nazywała Iana wspaniałym, siwowłosym wdowcem. Była nim zauroczona i bardzo cieszyła się, że los ich do siebie zbliżył. Na początku ich relacja opierała się tylko na rozmowach przez internet, ale Ian dość szybko zaproponował spotkanie. No i jak mówiłam, to wszystko wydarzyło się kilka miesięcy, no 7 miesięcy po tym, jak zmarł mąż Helen, ale ona tłumaczyła znajomym, że to nie jest, wiesz, rebound, że Ian naprawdę jej się podoba, co najważniejsze, on ją rozśmiesza i że wydaje się dla niej idealnym partnerem. A wiadomo, ona nie chciała być sama, więc na pewno jakoś tę pustkę po swoim mężu chciała wypełnić. Helen miała domek letniskowy w nadmorskim miasteczku Broadstairs w Kent. No i kiedy rozmawiali o tym, że ona się tam wybiera, no to Ian zaoferował, że ją tam odwiezie. Dzięki temu mieli czas, żeby się lepiej poznać, no i wiadomo, gadać przez kilka godzin w samochodzie. Wtedy Helen dowiaduje się, że Ian jest chory, że cierpi na miastenię. To jest taka choroba dość rzadka, która powoduje osłabienie mięśni. To chyba jest z Wikipedii. Najczęściej wpływa na mięśnie kontrolujące oczy i powieki, czyli tak jakby mięśnie twarzy tak opadają chyba, ale może również dotyczyć całego ciała. Więc z powodu tej choroby Ian nie może pracować. Ale na szczęście jest zabezpieczony finansowo, ponieważ zanim zachorował, to miał firmę komputerową. Tam był na jakimś bardzo wysokim stanowisku i w tej firmie mieli specjalne takie ubezpieczenie na wypadek utraty zdrowia. I dzięki tej polisie Ian dostaje comiesięczne wysokie wynagrodzenie. Więc bardzo sprytne ubezpieczenie. Myślę, że wszyscy powinniśmy się w takie zaopatrzyć. Bo niestety nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. 2 lata później, w 2013 roku, Helen i Ian postanawiają razem zamieszkać. Jak rozumiem, dom na zamkniętym, prestiżowym osiedlu w małym miasteczku Royston kupuje Helen, ale wprowadzają się tam wszyscy, łącznie z pieskiem, Ianem i jego dwoma synami. Na tym osiedlu do dyspozycji mieszkańców jest basen i są też korty tenisowe, więc możesz sobie wyobrazić, co to było za osiedle.
Bardzo fajne osiedle.
Helen była osobą dość popularną i rozpoznawalną. Wiele osób znało ją właśnie jako pisarkę, więc na pewno zwracała tam na siebie uwagę. No i Helen też była osobą dość zapracowaną, w przeciwieństwie do Iana, no bo on nie miał tak naprawdę żadnych zajęć, nie pracował. I z tego, co zauważyli ludzie, to był częstym bywalcem lokalnej biblioteki. Okazało się, że odkrył pasję do kryminałów i wypożyczał bardzo dużo książek o takiej tematyce właśnie kryminalno-thrillerowej, czyli interesowały go historie o zbrodniach.
Mhm. Nie znam.
I tak, w 2014 roku Ian i Helen są już parą od 3 lat. Helen zaczyna myśleć o przyszłości, boi się, że coś może się stać Ianowi, w końcu on jest chory, a ona chce się nim zaopiekować. No, boi się też, że życie jest ulotne, więc tak naprawdę jej w każdej chwili coś może się stać. I zwierza się swojej przyjaciółce, sąsiadce, że chce spisać Nowy Testament. No i tak też robi. Ma właśnie tą sąsiadkę za świadka i zostaje to zrobione w obecności prawnika. Podobno spisali taki testament tymczasowy, w którym wszystko zostaje zapisane Ianowi. No i kiedy sąsiadka wyraziła swoje zdziwienie, że no nie wiesz, no w sumie nie znacie się tak długo czy coś, to Helen na to mówi jej, że tak, tak, wszystko w porządku, ona wie co robi, jest tego świadoma, że ona i Ian niedługo będą brać ślub, więc jakby to naturalne, że tak chce zrobić, nie? Następnie Helen wykupuje też polisę na życie sobie na wysokość ponad 1 000 000 funtów, której oczywiście głównym beneficjentem też jest Ian. No ale wytłumaczenie jest takie, że Helen jest po prostu bardzo opiekuńczą osobą i widzi w jakim stanie jest Ian. Nie chce, żeby on miał problemy finansowe, jeżeli cokolwiek by się jej stało, więc postanowiła po prostu jego zabezpieczyć. Ian faktycznie ma się kiepsko, bo na początku 2016 roku idzie do lekarza, który przepisuje mu leki nasenne, ponieważ Ian mówi, że ma problemy ze snem. Ale w kolejnych miesiącach to Helen podupada na zdrowiu, jest bardzo zmęczona, roztargniona, do tego stopnia, że podobno któregoś dnia wyszła na spacer ze swoim ukochanym pieskiem i wróciła do domu bez psa. Co nigdy jej się nie zdarzyło, no bo przecież ten pies to jest jej oczko w głowie. Znaczy psu się wtedy nic nie stało, ale Helen była bardzo zaniepokojona swoim stanem zdrowia. Na przykład googlowała, dlaczego jestem cały czas zmęczona i tak dalej. No bardzo się niepokoiła tym, bo ona zawsze do tej pory była zdrowa, nic jej nie dolegało. Zwierzyła się ze swoich objawów znajomym i rodzinie, więc jakby wiele osób wiedziało o tym, że Helen się źle czuje. Dlatego jeszcze bardziej niepokojące jest to, że Helen 15 kwietnia 2016 roku zniknęła. Ian zadzwonił na policję, żeby zgłosić jej zaginięcie właśnie 15 kwietnia, ale okazuje się, że ostatni raz widział ją 4 dni wcześniej, czyli 11.
Czemu tak późno?
No czemu?
Ha!
Ian zeznał na policji, że Helen zostawiła swój samochód w domu i że wzięła ze sobą swojego psa Borisa. Ian powiedział, że Helen pojechała do swojego domku letniskowego w Broadstairs, żeby pisać książkę, bo potrzebowała ciszy i spokoju. Potem Ian powiedział policji, że Helen jednak zostawiła mu liścik, w którym napisała, że potrzebuje odpocząć, że potrzebuje przestrzeni. W domyśle tak jakby chciała odpocząć od niego. Więc tu pojawia się pytanie, czy oni mieli jakieś problemy w związku? No, nic do tej pory takiego nie wiadomo było. Od razu okazuje się, że nikt nie widział Helen i jej pieska w Broadstairs, ani też nigdzie indziej. Oczywiście policja standardowo sprawdza jej telefon, jej karty kredytowe. No, nie ma po niej żadnego śladu. Helen udzielała się też aktywnie w internecie, ale odkąd była ostatni raz widziana, to nie wrzuciła żadnego posta, żadnego wpisu na blogu, ani nic takiego. Policja więc pyta Iana, co stało się dokładnie w dniu, kiedy ostatni raz widział Helen. No, chcieli, żeby po prostu powiedział im krok po kroku, co od tego dnia się wydarzyło. ale Ian na większość pytań odpowiada, że nie pamięta. Zasłania się swoją chorobą, mówi, że źle się czuł tego dnia.
I bardzo wygodne.
I że jakoś tam jak przez mgłę pamięta, że znalazł liścik od Helen na jego biurku, w którym właśnie napisała, że potrzebuje tam wyjechać. No więc policja chce zobaczyć ten liścik, a on mówi, że go wyrzucił. Mija miesiąc od zaginięcia Helen i rodzina jest zdruzgotana. Brat Helen występuje w telewizji, prosi ludzi o jakiekolwiek informacje, ponieważ no bardzo chcą odnaleźć Helen. Minął już miesiąc, sprawa nie poszła do przodu, no boją się, że mogło się stać coś bardzo złego. Ian też trochę się martwi.
Trochę.
Bo zrobił ulotki, które rozwiesza w okolicy. Na ulotkach jest zdjęcie Helen i Borisa. Nawet mają stronę na Facebooku i hashtag na Twitterze. Ian opublikował też post na Facebooku, który miał być skierowany do Helen, w którym pisze, że ona jest dla niego bardzo ważna, tam wyznaje jej miłość, pisze, że bez niej nic nie ma sensu itd., itd. Ale policja nie próżnuje i udaje im się dowiedzieć, że 11 kwietnia, dokładnie tego dnia, kiedy Helen była ostatni raz widziana, z konta Helen zostają przelane pieniądze na wspólne konto Iana i Helen. Policja pyta Iana, o co chodzi, on oczywiście nic nie wie. Następnie też chcą sprawdzić telefon Iana, ale on twierdzi, że telefon zgubił. A kiedy chcą przeszukać posiadłość Helen, no to Ian odmawia współpracy. Więc to już daje policji, myślę, mocny sygnał, że coś tu jest nie tak. No bo dlaczego zrozpaczony partner nie chce współpracować z policją, żeby odnaleźć swoją narzeczoną?
Amen.
No i na domiar złego Ian nagle postanawia wyjechać na wakacje dwutygodniowe do Hiszpanii.
Kiedy jego ukochana zaginęła.
Tak. No a skoro do tej pory policji nie udało znaleźć się nawet żadnego wirtualnego śladu po Helen, no to zaczynają podejrzewać, że być może nie żyje. Dlatego też śledztwo przybiera inny kierunek. No i Ian może być podejrzanym o morderstwo. 11 lipca, czyli już 3 miesiące po zaginięciu Helen, policja w końcu aresztuje Iana. A on podczas aresztowania ma im jedynie do powiedzenia: wy chyba żartujecie. Jako podejrzany w sprawie morderstwa Ian jest na nowo przesłuchiwany przez policjantów, ale wciąż nie chce współpracować. Policja ustaliła i takie też informacje mu przekazuje, że motywem jego musiały być korzyści finansowe, skoro z konta Helen były przelewane pieniądze na ich wspólne konto. Plus oczywiście to, że Ian najbardziej skorzystałby na jej śmierci, bo otrzymałby dom, w którym mieszkali, pieniądze z ubezpieczenia i jeszcze drugi dom nad morzem, więc to była naprawdę spora fortuna. Policja jest zdeterminowana, żeby odnaleźć ciało Helen, więc przeprowadzają masowe poszukiwania w okolicy. Przeszukali tam lokalny rezerwat przyrody. Poza policją zaangażowali się też w poszukiwania wszyscy mieszkańcy miasteczka i sąsiedzi Helen. Przeszukiwali lasy i pola, wiesz, szukali tego też pieska. Wszyscy się bardzo zaangażowali, no ale nic, nie znaleźli ani jednego śladu, ani po Helen, ani po jej psie. No i niestety mija ten wyznaczony czas i policja musi wypuścić Iana za kaucją, ponieważ nie udało im się żadnych nowych dowodów zebrać. Nie mają przyznania się do winy, no i nie mają ciała Helen. Ale wspominałam o sąsiadce Helen, to była taka starsza pani Mavis, która okazuje się być tutaj po prostu Miss Marple, albo, wiesz, Sherlockiem Holmesem, bo ona miała przeczucie. I poszła na policję i zapytała, czy oni wiedzą, że w domu Helen, a właściwie w garażu, jest studnia. No pani i pani Mavis miała bardzo dobre przeczucie, bo okazało się, że policja nie miała pojęcia o drugiej ukrytej studni w garażu, bo ona była zamknięta i sprytnie zasłonięta przez zaparkowany samochód Iana. Oczywiście udali się tam do garażu od razu, rozbroili tą całą zasłonę studni. No i niestety znaleźli tam ciało Helen i pieska również. Dodatkowo w studni była poszewka na poduszkę, zabawka psa i worki na śmieci. Więc no, już mamy potwierdzenie, że Helen w wieku zaledwie 51 lat została zamordowana. Przeprowadzona zostaje oczywiście sekcja zwłok Helen, z której wynika, że brała tabletki nasenne, ale żaden lekarz ich jej nie przepisał. Okazuje się, że były to tabletki nasenne, które zostały przepisane Ianowi kilka miesięcy wcześniej. Podejrzewano, że Ian podawał Helen niewielkie ilości tych leków nasennych przez 4 miesiące przed jej morderstwem. Dlatego tak dziwnie się czuła, dlatego podupadła na zdrowiu, no, co oznacza, że musiał planować to wszystko. Przyczyną śmierci Helen jest uduszenie. No i biorąc pod uwagę, że była pod wpływem leków nasennych, to oznacza, że może w tym czasie spała, a może po prostu była bardzo otumaniona, właśnie po to, żeby nie mogła się bronić. Bo Ian miał problemy zdrowotne, nie był w pełni sprawny, więc może zaplanował sobie to w ten sposób, żeby ona mu nie stawiała oporu. Okazuje się, że policja znalazła nagranie z kamer z dnia, w którym Helen zaginęła. Na tym nagraniu widać, że Ian wyrzuca z samochodu do śmietnika białą kołdrę i, jak podejrzewają, użył jej, żeby przenieść ciało Helen, dlatego potem musiał się jej pozbyć. Kiedy mają już te wszystkie dowody i dochodzi do rozmowy z Ianem, przedstawiają mu te dowody, on znajduje na to wszystko wytłumaczenie po raz kolejny. Nagle twierdzi, że na miesiąc przed zaginięciem Helen do ich domu przyszło 2 mężczyzn, którzy jej grozili. I jak zrozumiał, chodziło o pieniądze. Z opisu tych mężczyzn wynika, że jak potem tam dopasowali opis do zdjęć i tak dalej, że to był stary znajomy Iana z klubu gry w kule oraz jakiś sąsiad. Oczywiście ci mężczyźni mają alibi, w żaden sposób nie mogli być powiązani z tą sprawą, ale to pokazuje, jaki Ian był bezczelny, bo jeszcze co, chciał swoich kolegów nagle wrobić w morderstwo. No i myślał, że wszyscy znowu uwierzą w jego kłamstwa.
To taki on mało był bystry chyba.
10 stycznia 2017 roku Ian zostaje postawiony przed sądem, jest oskarżony o morderstwo Helen, o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości i uniemożliwienie legalnego pochówku. Oczywiście on nie przyznaje się do zarzutów. I co jeszcze dowiadujemy się w trakcie procesu? Na przykład to, że jest bardzo prawdopodobne, że Helen jeszcze żyła, kiedy została wrzucona do studni. Dowiadujemy się również, że Ian podłączył telefon Helen z Wi-Fi w tym domku letniskowym dzień po tym, jak zgłosił jej zaginięcie, więc musiał specjalnie pojechać tam i włączyć tam jej telefon, żeby, no nie wiem, ludzie myśleli, że ona tam jest. Dowiedzieli się również, że Ian 2 razy próbował sprzedać mieszkanie należące do Helen. Pierwszy raz to było w dniu, w którym ona zaginęła. I podobno umówił się właśnie z agentem nieruchomości, który no pytał, że jakby, ale o co chodzi, przecież jakby Helen nie ma, no nie? A on próbował tam przedstawić jakieś pełnomocnictwo, no w każdym razie coś sfabrykował, no nie? I powiedział, że Helen jest zbyt chora, żeby się osobiście stawić, więc ewidentnie no już próbował wykorzystać to, że jej nie ma. Podsumowali, że Ian na śmierci Helen mógł uzyskać 3,4 miliona funtów plus jeszcze tą polisę ubezpieczeniową. Podczas procesu puszczono nagranie rozmowy Iana z policją, to znaczy się jego telefonu na numer alarmowy. I kiedy operator prosi o to, żeby Ian opisał osobę zaginioną, tak, no bo on zgłasza, że Helen zaginęła, to podobno on nie mógł przypomnieć sobie koloru jej oczu, w trakcie tej rozmowy. I też odnotowano, że musiał sprawdzić jej numer telefonu komórkowego, bo nie pamiętał. No dobra, może ja tam też bym nie pamiętała, no ale wciąż. I też musiał sprawdzić dokładnie, kiedy ona zaginęła, tak jakby też nie pamiętał. Więc ogólnie cała ta rozmowa brzmiała dość dziwnie, tak jakby chciał zgłosić, wiesz, zaginięcie, nie wiem, jakiejś swojej koleżanki, której dawno nie widział i w ogóle nie znał żadnych informacji na jej temat. Podczas procesu zeznawała również matka Helen, która właśnie powiedziała, że w ostatnim czasie przed zaginięciem Helen bardzo skarżyła się na to, że jest bardzo senna, że nie jest w stanie myśleć, nie jest w stanie się skupić. I właśnie podano jako dowód to, że na komputerze Helen widać było, że przed śmiercią wyszukiwała właśnie w internecie, co to znaczy, że jestem taka zmęczona, dlaczego zasypiam w pracy, dlaczego zasypiam po południu i tak dalej, że szukała jakiejś odpowiedzi na to. Z kolei Ian na swoją obronę zeznawał, że zarówno Helen, jak i jej pies musieli zostać porwani 11 kwietnia przez tych dwóch mężczyzn.
Czyli sąsiada i jakiegoś randoma, tak? Z klubu.
Tak, i powiedział, że on o tym wiedział, ale nie powiedział o tym policji, żeby ochronić Helen, żeby Helen nic się nie stało. I że porywacze zażądali od niego okupu w wysokości 500 tysięcy funtów. Ja dlatego on nie mógł tego powiedzieć policji i że podobno ostatni raz rozmawiał z nią przez telefon właśnie przez porywaczy 15 kwietnia. Więc nagle jakąś dziwaczną historię wymyślił. No oczywiście nikt jemu w to nie uwierzył i ostatecznie 22 lutego ława przysięgłych uznała Iana za winnego zabójstwa Helen. I sędzia skazał go na dożywocie z minimalną odsiadką w wysokości 34 lat. Ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ po skazaniu Iana śledczy zaczęli grzebać w sprawie śmierci jego pierwszej żony, Diane, która...
No właśnie, czekałam na to.
Tak, która zginęła w 2010 roku i miała 47 lat, kiedy zmarła. No i jak mówiłam, ona nie miała żadnych problemów zdrowotnych, które wskazywałyby na epilepsję. No i biorąc pod uwagę, że Ian jest mordercą Helen, no to zaczęli zastanawiać się, czy mógł też zabić swoją pierwszą żonę. No i dopiero teraz znajomym Iana przypomniało się, że to było dość dziwne, że kilka tygodni po śmierci Diane Ian był widziany na mieście z innymi kobietami, że w ogóle odciął się od wszystkich znajomych, z którymi do tej pory spędzali czas, że w ogóle nie sprawiał wrażenia pogrążonego w żałobie. No i 21 sierpnia 2018 roku Ian został aresztowany i oskarżony o zabójstwo Diane. Tutaj znowu nie przyznał się do postawionych zarzutów. Też było jakieś nagranie z jego aresztowania, w którym on tam gadał, że wy żartujecie, co wy wymyślacie, już nie macie co robić, tylko jakieś takie, wiesz, tak strasznie się rzucał do nich. No i był duży problem, ponieważ ciało Diane zostało skremowane. Ale tutaj niespodzianka, ponieważ Diane musiała złożyć oświadczenie, w którym wyraziła taką chęć, żeby jej mózg został przekazany nauce po śmierci. I prawdopodobnie Ian o tym nie wiedział, więc wiele lat po jej śmierci policji udało się prześledzić, gdzie jest jej mózg. I odnaleźli go i od razu zabrali go do badania. No a mózg oczywiście skrywa wiele sekretów. Dzięki temu właśnie udało się śledczym potwierdzić, że Diane nie umarła wskutek ataku epilepsji, bo to pozostawiłoby konkretne ślady w mózgu. Za to byli w stanie stwierdzić, że umarła z powodu uduszenia. Tak samo jak Helen.
Czyli Ian jest po prostu żonobójcą.
Tak. 9 lutego 2022 roku Ian został uznany za winnego zabójstwa Diane Stewart. Tym razem został skazany na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Już w skrócie mówiąc, Ian złożył apelację. No i ostatecznie jego wyrok został skrócony do 35 lat, ale biorąc pod uwagę jego wiek, no to raczej nie wyjdzie z więzienia i raczej spędzi tam resztę życia.
Co za bezsens. Przecież Helen chciała i tak mu dać wszystko, dosłownie, dbała o niego. Mhm. A on ją jeszcze podtrułał, a potem zabił.
No, nie wiem dlaczego on to zrobił, bo naprawdę, no, ona była w niego wpatrzona. Przepisała mu wszystko.
Ej, mu i tak było mało.
Tak, no. No, także po prostu bardzo, bardzo zły człowiek. A ta Helen naprawdę, bo widziałam jeszcze też jakieś tam filmiki z nią, to taka miła kobieta. Tak, no wiesz, mogła mieć takie fajne życie. I taka tragedia ją spotkała, że ten jej mąż pierwszy zmarł tak nagle. Myślała, że zacznie swoje życie na nowo. A tu coś takiego. Mhm. No i to by było na tyle na dzisiaj od nas. W kolejnym odcinku mamy nadzieję, że usłyszycie historię od Karoliny już z super sprawnym głosem.
Tak, a może dwie? Zobaczymy.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia.